Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają jego autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee 2 oraz którzy bezpośrednio wspierają kanał w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, jak również tym, którzy podają je dalej. Tylko dwóch władców dynastii Piastowskiej zasłużyło sobie na przydomek Wielki. Pierwszym był Bolesław, dopiero w Kronice Wielkopolskiej pod koniec XIII wieku nazwany Chrobrym, a drugim Kazimierz. I tylko oni dwaj weszli w odnotowany źródłowo kontakt dyplomatyczny z Konstantynopolem. Bolesław efemerycznie w roku 1018 podczas wyprawy kijowskiej, Kazimierz zaś nawiązał trwałe relacje kontynuowane przez jego następców z okazji przejmowania dziedzictwa w różnych ziemiach Rusi Halickiej. Za twórcę księstwa halicko-włodzimierskiego uchodzi Roman Mścisławowicz, zmarły w 1205 roku. Choć w rzeczywistości bliżej mu do innych Rurykowiczów jego czasów, którzy obejmowali i tracili rządy w różnych dzielnicach Rusi, nieraz bardzo odległych od siebie, i dążyli raczej do prymatu w rozdrobnionym feudalnie kraju, niż do wykrojenia z którejś jego części trwałej dziedzicznej siedziby, trwałej dzielnicy. W rzeczywistości to jego syn Daniel zmarł w roku 1264, wielokrotnie wcześniej przepędzany z ojcowskiej dzielnicy przez Węgrów, rywalizujący linię Rurykowiczów, a w końcu najazd mongolski, odzyskał w roku 1245 z pomocą Litwy i Konrada Mazowieckiego Halicz i Wołyń, a następnie udał się pokornie do Złotej Ordy z prośbą do Hana o zatwierdzenie jego panowania. Gdy to łaskawie otrzymał, pozostał do końca życia posłuszny władzy Hana Tatarskiego, umacniając swoje państwo. W 1250 roku założył miasto Lwów, a w 1253 roku otrzymał od legata papieskiego tytuł Króla Rusi, ustanowiony wcześniej dla węgierskiego Kolomana. Gdy umierał w roku 1264, pozostawił swemu następcy dość stabilne, jak na ówczesną Ruś, państwo zorientowane na łacińską Europę, posłuszne jednak rozkazom z tatarskiej ordy. Obdarzeni w tym samym roku przez papieża Innocentego IV królewskimi koronami, Daniel Halicki i Mendok, wielki książę Litwy, prowadzili dyplomatyczną grę z Rzymem, nie odrzucając możliwości konwersji na katolicyzm wraz ze wszystkimi swymi poddanymi. Udana rekonkwista Konstantynopola przez Greków w roku 1261 oraz ostateczne odrzucenie Unii Liońskiej przez cesarza Andronika II Paleologa w roku 1282 spowodowały jednak wzmożone zainteresowanie prawosławiem u litewskich i halickich władców ziem ruskich. Tymczasem po najeździe mongolskim patriarcha konstantynopolitański Manuel II, rezydujący w Nicei, wyznaczył w 1246 roku na metropolitę kijowskiego Cyryla III, stronnika Daniela Halickiego. W roku 1251 Cyryl opuścił jednak swego dotychczasowego protektora i związał się z księciem Aleksandrem Newskim, który w roku następnym otrzymał jarłek od Batuchana uprawniający do nadzorowania pozostałych książąt Rusi w imieniu ordy. Metropolita Cyryl przeniósł więc swoją siedzibę do Włodzimierza nad Klaźmą, aby znajdować się w centrum władzy nad Rusią bliżej Saraju, stolicy Złotej Ordy, gdzie Berkehan, następca Batuchana, zezwolił mu na ustanowienie eparchii. Co prawda po śmierci Aleksandra Newskiego w roku 1263 Cyryl powrócił do Kijowa, jednak aż do śmierci w roku 1281 pozostawał w doskonałych relacjach ze Złotą Ordą, zwłaszcza z Mengke Timurhanem, w imieniu którego posłował do Konstantynopola, aby tą drogą nawiązać kontakt z Mamelukami w Egipcie, sojusznikami Złotej Ordy, wrogami państw łacińskich i Hulagidów z Iranu. Następcą Cyryla III został Grek Maksym, który w roku 1299 na stałe przeniósł siedzibę metropolii do Włodzimierza, na dwór Andrzeja, syna Aleksandra Newskiego, ustanowionego zwierzchnim władcą Rusi przez Hana Tochtę. W tej sytuacji panujący nad zachodnimi ziemiami ruskimi Witenes, Wielki Książę Litewski i Lew Halicki zrozumieli, że umocnią swoje panowanie jedynie poprzez uniezależnienie swych ziem od zwierzchnictwa sterowanego przez Tatarów metropolity kijowskiego i poprzez utworzenie własnych metropolii, którym podporządkowana byłaby hierarchia prawosławna w ich krajach. Witenes rozpoczął starania o to już w roku 1299, gdy w bitwie z Hanem Tochtą poległ wszechwładny Beklerbeg Nogaj, terroryzujący państwo bałkańskie, Konstantynopola nie wyłączając. Litwini byli jednak poganami i na własnego metropolitę przyszło im czekać aż do roku 1317, kiedy władzę sprawować będzie Giedymin. O wiele szybciej udało się to władcom Halicza. Już w 1302 roku na prośbę Jerzego Lwowicza patriarcha Atanazy I wyświęcił Nifonta, być może Greka z pochodzenia, na metropolitę halickiego. Nifont zmarł w tym samym 1305 roku, co metropolita Maksym. Duchowni i książę halicki wyprawili do Konstantynopola Piotra Rateńskiego z prośbą o Hirotonię na metropolitę halickiego. Jednak patriarcha Atanazy postanowił zakończyć podział metropolii na Rusi na dwie części i wyświęcił Piotra na metropolitę kijowskiego wbrew woli Michała Twerskiego sprawującego w latach 1304-1318 zwierzchnictwo nad Rusią z namaszczenia Złotej Ordy. Piotr musiał więc udać się do Włodzimierza nad Klaźmą, gdzie początkowo potraktowano go w upokarzający sposób. Michał Twerski znajdował się w permanentnym konflikcie z Jerzym Moskiewskim, odnosząc z reguły nad nim zwycięstwa. Po jednej z bitew do niewoli Twerskiej dostała się Konczaka, żona Jerzego, a ponadto siostra Hana Uzbeka. Gdy zmarła w niewoli, rozwścieczony Han wezwał obu rywali do saraju, gdzie rozkazał zgładzić Michała, a zwierzchność nad Rusią przekazał po raz pierwszy w historii władcy Moskwy. Niebawem jednak syn Michała, Dymitr Groźne Oczy, doniósł Hanowi, że Jerzy Moskiewski oszukiwał i nie odsyłał całości zebranych z Rusi podatków do saraju. Uzbek odebrał mu więc jarłyk i przekazał go Dymitrowi. Ten uwięził Jerzego Moskiewskiego i doprowadził do jego śmierci, co z kolei rozwścieczyło Hana, ponieważ zmarły, bądź co bądź, może i oszust i złodziej, ale był jego szwagrem. Uzbek rozkazał więc zabić Dmitra w roku 1325. W tymże samym roku metropolita kijowski opuścił Włodzimierz, gdzie nieustannie zmieniali się tatarscy nominaci. I na zaproszenie Iwana Kality przeniósł siedzibę metropolii do Moskwy, gdzie zmarł w roku 1326. Tymczasem Ruś Halicka dryfowała w stronę łacińskiej Europy, gdzie w XIII wieku w relacjach dynastycznych nagminnie stosowane było dziedziczenie w linii żeńskiej, czy też umowy na przeżycie zawierane między pozbawionymi męskiego potomka władcami. Gdy w 1323 roku zginęli bezpotomnie Andrzej II i Lew III, książęta haliccy, ostatni przedstawiciele zapoczątkowanej przez Romana halickiej linii Rurykowiczów, ich państwo nie wróciło, jak to dawniej bywało, do wspólnej puli i nie zostało w jakiś sposób przydzielone jakiemuś innemu Rurykowiczowi z jakiejś innej linii, ale w sposób praktykowany w Europie Zachodniej na księcia halickiego wybrano siostrzeńca zmarłych, Bolesława, syna Trojdena, księcia czerskiego i Marii Halickiej. Piast Mazowiecki objął tron halicki dopiero w roku 1325, gdyż musiał uporać się z roszczeniami Węgier, polskiego króla Władysława Łokietka, śląskich książąt Siemowita i Jerzego, synów Kazimierza Bytomskiego i Heleny, zapewne też z rodu halickich Romanowiczów, jak również Litwinów, najpotężniejsze już wówczas siły na Rusi. Z tymi ostatnimi Bolesław na szczęście był spokrewniony przez ojca, pół Litwina po matce. Sam też poślubił córkę Giedymina, Eufemię, siostrę Aldony Anny, ówczesnej żony Kazimierza, syna Władysława Okietka. W tym tak mocno związanym z łacińską Europą państwie obowiązującą religią było jednak prawosławie i Bolesław dokonał konwersji na katolicyzm, przyjmując nowe imię Jerzy. Gdy w 1326 roku zmarł w dalekiej Moskwie metropolita Piotr Żateński, na jego następcę mianowano greckiego mnicha Teognosta. Ten postawił sobie za cel likwidację konkurencyjnej metropolii litewskiej. Jeszcze w 1329 roku jej głowa, metropolita Teofil, przybyła w Konstantynopola. A już w 1330 roku Teognost rządził na terenie dawnej metropolii litewskiej. Wobec tego w 1331 roku Bolesław Jerzy Halicki i Giedymin wystarali się razem o odnowienie metropolii halickiej, wspólnej dla obu państw nietatarskiej Rusi, co spotkało się z niezwłoczną reakcją Teognosta, który w roku 1332 osobiście pojechał do Konstantynopola prosić patriarchę, by pozbawił urzędu Gabriela, metropolitę halickiego. Teognost wrócił do Moskwy, a wtedy książę Bolesław Jerzy ponownie wystarał się w roku 1337 lub 1338 o odnowienie metropolii halickiej z metropolitą Teodorem na czele. Tym razem Teognost nie mógł szybko zareagować, gdyż zajęty był sprawami na północy Rusi, gdzie na rozkaz Hana Uzbeka udał się, by ekskomunikować mieszkańców Pskowa, ponieważ udzielili schronienia księciu Aleksandru Twerskiemu. Niebawem w Saraju zabrakło życzliwego dlań Hana Uzbeka, a jego syn, Han Dżanibek, obłożył posiadłości kościelne na Rusi podwójnym podatkiem. Teognost nie mógł więc szybko zebrać odpowiednich prezentów, które były niezbędne, aby patriarcha w Konstantynopolu ponownie wydał decyzję po jego myśli. W 1340 roku książę Bolesław Jerzy Halicki został otruty przez swoich bojarów. Wcześniej w Wyszehradzie w roku 1338 lub 1339 zawarł układ na przeżycie z Kazimierzem Wielkim. Ten zaś podobny układ ze swym siostrzeńcem Ludwikiem, synem węgierskiego króla. Zanim jednak Kazimierz zdążył pojawić się w swych nowych ziemiach, Litwini pod wodzą Dmitra Lubarta, syna Giedymina, zajęli północną, wołyńską część państwa halickiego. Rozpoczęły się wieloletnie walki o Ruś Halicką, w które zaangażowani byli też Węgrzy i Tatarzy, zakończone ostatecznie zwycięsko dla Polski dopiero w roku 1392, gdy swoistego pokojowego marszu dokonała na Ruś Halicką królowa Jadwiga, wypędzając stamtąd węgierskie załogi. Początkowo nic nie zapowiadało sukcesów króla Polski. Kazimierz przyłączył do korony ziemię Sanocką i Przemyską w roku 1345. Reszta księstwa pod wodzą chwiejnego namiestnika Dmitra Detki miała sobie jakoś radzić do czasu, gdy król wróci z wojny z Czechami. W 1347 roku doszło do zmiany na cesarskim tronie w Konstantynopolu. Jan VI Cantacuzen, początkowo antycesarz i uzurpator, po 6 latach walki ze zwolennikami prawowitego, małoletniego cesarza Jana V Paleologa, został uznany i koronowany w roku 1347 w stolicy. Jedną z jego pierwszych decyzji była likwidacja prawosławnej metropolii w Haliczu. Spełnił w ten sposób Cantacuzen prośby metropolity kijowskiego Teognosta, który uporawszy się z tatarskimi kłopotami, nieustannie domagał się tego, śląc odpowiednie prezenty do Konstantynopola. Zachowała się korespondencja dotycząca tych wydarzeń. Jeden list Cantacuzena do metropolity Kijowa Teognosta z radosną dlań nowiną o zlikwidowaniu metropolii halickiej. Drugi do księcia Moskwy Siemiona, że cała Ruś podlegać będzie metropolii kijowskiej, która oczywiście miała swoją siedzibę wówczas już w Moskwie. Trzeci do Dmitra Lubarta, litewskiego księcia Włodzimierza Wołyńskiego, Łódzka i Halicza, o tym samym. Listu do króla polskiego Kazimierza Wielkiego, do którego de jure i de facto należała większość ziemi metropolii halickiej, ze stołecznym Lwowem włącznie, nie ma. Być może patriarcha nie uznał za istotne pisać list do łacinnika. Być może uznano też, że rządy Kazimierza na Rusi były efemeryczne i władca ten zaangażowany w walki z cesarskim rodem Luksemburgów na Śląsku raczej już na wschód nigdy więcej nie wróci. a jeden wrócił. Zgodnie z bizantyjską zasadą cezaropapizmu, święty synod potwierdził bullę cesarza o podporządkowaniu całej Rusi metropolii kijowskiej, a patriarcha Izydor po linii kościelnej napomniał metropolitę halickiego o konieczności posłuszeństwa i poddania się władzy Kijowa. W ten sposób cesarz Jan Kantakuzen stał się pierwszym greckim politykiem, którego decyzje miały bezpośredni wpływ na ziemię korony polskiej. Kazimierz Wielki zawarł jednak pokój z Czechami w Namysłowie w roku 1348 i rok później wrócił na Ruś Halicką, która religijnie poddana została ponownie władzy metropolity zależnego od Tatarów i ich moskiewskich nominatów. Na razie jednak Moskwa była dla Polski bardzo odległym i zupełnie egzotycznym krajem. Bolesław Jerzy, mazowiecki piast, władający księstwem halickim, prowadził zapewne bogatą korespondencję z Konstantynopolem w sprawach metropolii halickiej. Możemy się je jednak jedynie domyśleć, gdyż po zdobyciu miasta w roku 1453 przez Mehmeda Zdobywcę dawne akta zostały w ogromnej mierze rozproszone i utracone. Na szczęście nie wszystko przepadło i tak na przykład Ogier Ghislain de Busbecq, cesarski poseł w Konstantynopolu w latach 1554 oraz 1556-1562, a ponadto zapalony kolekcjoner rękopisów i badacz starożytności, to on odkrył m.in. monumentum Ankranum z Res Gestae Divi Augusti, czyli swoistego rodzaju podsumowaniem życia, jakie dokonał pierwszy rzymski cesarz Oktawian August i które kazał m.in. wyryć w języku greckim w miejscowości dzisiaj bardzo dobrze znanej jako Ankara, jednak w XVI wieku bardzo malutkiego miasteczka, jak również tenże sam dyplomata zanotował listę słów w języku gotów krymskich. On również przywiózł dwa rękopisy zawierające protokoły z synodu konstantynopolitańskiego z lat 1315-1402, obejmujące korespondencję patriarchów od Jana XIII do Mateusza. W wiedeńskim wydaniu Miklosisa Millera z roku 1860 jako dokument numer 318 został opublikowany niedatowany list króla Wlachii Kazimira do Przeświętego Pana naszego Patriarchy Ekumenicznego, dzięki któremu stamtąd przybyły biskup Władyka Antonios na metropolitę Halicza uchwałą świętego i boskiego synodu został awansowany. Jest to pierwszy zachowany list napisany po grecku przez Polaka, czy może raczej w imieniu Polaka, do greckiego adresata. Nie wiemy, kiedy Kazimierz Wielki posłał ten list. Zapewne jednak stało się to niedługo przed jego śmiercią, w roku 1370. Król, poirytowany przedłużającym się wakatem na metropolii halickiej, zlikwidowanej przez cesarza Jana Kantakuzena jeszcze w roku 1347, posłał do Konstantynopola, do patriarchy Filoteusza Kokkinosa, biskupa halickiego Antoniego z listem. Możemy być prawie pewni, że na ostateczny kształt listu decydujący wpływ miał sam Władyka Antoni, o czym świadczy już sam incipit listu. Do siedzącego na pierwszym miejscu Przeświętego Patriarchy Konstantynopola. Można wątpić, by król Kazimierz, bądź co bądź łacinnik, w tak jawny sposób zanegował prymat papieża Urbana V, nawet jeśli ten chwilowo przebywał w niewoli w Awinionie. W dalszej części listu Kazimierz, król Lachii i Małej Rusi, żąda od patriarchy swego ojca i arcykapłana wyniesienia do godności metropolity dostarczyciela listu człowieka godnego, dobrego, czystych obyczajów i uniżonego serca Przeświętego biskupa Antoniego. Tu można dodać do tego tytułu, że Kazimierz mianuje się królem Małej Rusi, ponieważ wówczas w dyplomacji bizantyjskiej Ruś podzielona była na dwie części, tak jak były w niej właśnie ustanowione dwie metropolie. Metropolia kijowska, która siedzibę swoją miała we Włodzimierzu nad Klaźmą, a później w Moskwie, obejmowała większe terytorium Rusi. W związku z tym nazywana była Wielką Rusią. Natomiast metropolia halicka obejmowała mniejszą część Rusi i nazywana była Małą Rusią. I to zostało przypomniane w epoce nowożytnej przez, można powiedzieć, historiografów, a także i administratorów rosyjskich, którzy zaczęli nazywać terytorium właśnie to większe Wielkorusią, stąd Rosja nazywano Wielkorusami. Natomiast Rusinów zamieszkujących tereny Królestwa Polskiego czy Wielkiego Księstwa Litewskiego nazywano mieszkańcami Małej Rusi, czyli Małorusinami. I to określenie Małorusini szczególnie przylgnęło do mieszkańców dzisiejszej Ukrainy, których właśnie w ten sposób w terminologii moskiewskiej nazywano aż do XX wieku. No i do dzisiaj też wedle tradycji historiografii rosyjskiej Ukraina dzieli się na Małą Ruś, część słowiańską, no i oczywiście Nową Rosję, tereny stepowe, które zostały przez Rosję w XVIII wieku podbite kosztem Turcji oraz Hanatu Krymskiego. Ale wracając do tego listu, Kazimierz Wielki przypomina krótko historię metropolii halickiej. Od wieków wieków metropolią Halicz był zwany we wszystkich stronach i siedzibą był metropolii od wieku wieków. Najpierw był metropolitą z waszym błogosławieństwem Nifon, drugi metropolita Piotr, trzeci metropolita Gabriel, czwarty metropolita Teodor. Ci wszyscy byli na tronie w Haliczu. Że patriarcha nie wątpił, że król Kazimierz ma prawo upominać się o metropolię halicką, pisze, co następuje. Królewięta Rusi byli krewnymi naszymi i ci królowie przeminali z Rusi i ziemia owdowiała, i potem otrzymałem ją ja, król Lachi, ziemię Rusi. A gdyby patriarcha niedostatecznie zrozumiał konieczność restytuowania metropolii w Haliczu, Kazimierz Wielki kończy list słowami: jeśli nie będzie łaski Boga i błogosławieństwa Twego dla tego człowieka, czyli dla biskupa Antoniego, to potem nic się nie smućcie przez nas, bo naszą koniecznością będzie w wierze Latynów chrzcić Rusów, jeśli nie będzie metropolity na Rusi. Dlatego, że nie może ziemia być bez prawa. Ten ostatni argument podziałał bardzo mocno na patriarchę i już w roku 1371 w maju Święty Synod ogłosił Antoniego metropolitą, z czego sam patriarcha musiał się tłumaczyć listownie przed rozścieczonym metropolitą kijowskim Aleksym, rezydującym w Moskwie. Zacytował w tym liście groźbę Kazimierza o chrzczeniu Rusinów halickich w schizmatyckiej łacińskiej wierze, ufając, że przemówi to do ortodoksyjnego serca Aleksego, pierwszego rdzennego Moskala na urzędzie metropolity kijowskiego, przyniesionym w roku 1326 właśnie do Moskwy. Sam król Kazimierz zmarł jednak już w listopadzie roku 1370 i nie doczekał odrodzenia halickiej metropolii. A jego list został przez jakiegoś niezbyt rozgarniętego patriarszego sekretarza wpisany do rejestru jako list Pitakion króla Wlachi Kazimira. No bo o Wlachi, o Wołoszczyźnie, to każdy słyszał. Natomiast Lachia już niebawem zaczęła także po grecku być nazywana z łacińskiego Poloniu. I w związku z tym to określenie, które jest typowo ruskie, ale które także jest typowe dla całych Bałkanów, gdzie Lachia jest nazywana Lechią, zaczęło być coraz rzadziej używane, aczkolwiek przeszło też do języka, którym mówili tamtejsi muzułmanie, czy do języka perskiego, tureckiego. W związku z tym utrwaliło się też później na Bliskim Wschodzie. Odnowienie metropolii halickiej w maju roku 1371 dokonało się zatem już po śmierci Kazimierza Wielkiego. Metropolicie Antoniemu, pozbawionemu swego protektora, przyszło działać w bardzo trudnych warunkach. Po pierwsze, Konstantynopol nakazał mu przy obsadzaniu stolic biskupich współpracować z metropolitą Ungrowlachi, czyli Wołoszczyzny, zależnej podówczas od Węgier. A to właśnie król węgierski Ludwik stawał się po śmierci króla Kazimierza królem Polski. Metropolia wołoska założona została nieco wcześniej, w roku 1359, ze stolicą w Curtia de Argeș. Po drugie, w roku 1375 papież Grzegorz XI polecił biskupowi krakowskiemu Florianowi Mokrskiemu ustanowić biskupów katolickich w Haliczu, Przemyślu, Włodzimierzu Wołyńskim i Chełmie, a samemu Antoniemu opuścić Halicz. Włodzimierz Wołyński znajdował się jednak od roku 1370 w Wielkim Księstwie Litewskim i możliwości działania tam biskupa krakowskiego były całkowicie ograniczone. Cios spadł jednak na Antoniego z innej strony, gdy w roku 1376 lub 1377 Cyprian, metropolita litewski, wyświęcił biskupa włodzimierskiego. Konstantynopol formalnie podtrzymał wciąż decyzję o istnieniu metropolii halickiej, ale po śmierci Antoniego w roku 1381 nominowano co prawda nowego metropolitę halickiego. Była to jednak postać tak nieznaczna, że nawet jego imię się nie zachowało. W przededniu Unii Krewskiej z zaufanym Konstantynopola na ziemiach ruskich był Cyprian. Cyprian był Bułgarem z miasta Trnowo, uczniem Teodozjusza Trnowskiego, założyciela monasteru w Kiliaferewie, propagatora hezychazmu w Bułgarii. W roku 1363 przybył wraz ze swym mistrzem i innymi jego uczniami, w tym Eutymiuszem, przyszłym patriarchą bułgarskim, do Konstantynopola. Tam szybko stał się zaufanym patriarchy Filadeusza Kokinosa, który po raz drugi był na urzędzie w latach 1364-1376 i który również był zwolennikiem hezychazmu. Około roku 1373 patriarcha wyprawił Cypriana na Ruś, aby doprowadził do porozumienia między Olgierdem Litewskim a metropolitą Aleksym, rezydującym w Moskwie metropolitą kijowskim. Aleksy, syn moskiewskiego bojarzyna Fiodora Biakonta, nawet nie udawał, że jest bezstronnym pasterzem całej metropolii. Był faktycznym zarządcą księstwa moskiewskiego, polecił wznieść kamienne mury wokół moskiewskiego Kremla, wykorzystywał swoje wpływy w Złotej Ordzie do zabiegów o jarłyk wielkoksiążęcy dla władców Moskwy. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji Olgierd uznał Aleksego za persona non grata na podległych sobie ziemiach i zażądał od Konstantynopola ustanowienia osobnego metropolity dla Litwy pod groźbą przejścia na wiarę łacińską. Posłużył się więc tym samym szantażem, co parę lat wcześniej Kazimierz Wielki i to zawsze skutkowało w Konstantynopolu, który zwykle dla spokoju i podarków z Moskwy obstawał za jednością całej metropolii kijowskiej. Olgierda wspierali także skonfliktowani z Moskwą książęta Tweru i Smoleńska. Zaraz po swym przyjeździe na Ruś Cyprian zdawał się dokonywać politycznych cudów, godząc zwaśnione strony. Także mógł w roku 1374 zorganizować przeniesienie części relikwii wileńskich męczenników Antoniego, Eustatiusza i Jana, noszących na co dzień bardziej pospolite imiona Kruglec, Kumiec i Nieżyło, zabitych w roku 1347 na Litwie w Wilnie za wyznawanie chrześcijaństwa. W 1375 roku doszło do wznowienia wojny Tweru i Litwy przeciw Moskwie i jej sojusznikom. Cyprian obwinił przed patriarchą Filoteuszem Moskwę i Aleksego o zerwanie pokoju. W tej sytuacji 2 grudnia roku 1375 Konstantynopol wyniósł Cypriana do godności metropolity kijowskiego, ruskiego i litewskiego, pozwalając Aleksemu pozostać metropolitą moskiewskiej części, którą Cyprian miał objąć dopiero po jego śmierci. Cyprian osiągnął więc w roku 1376 w Kijowie pod protekcją księcia Włodzimierza Olgierdowicza i zarządzał sprawami zachodniej części metropolii, między innymi pozbawiając resztek władzy dawniejszego metropolitę halickiego Antoniego. Gdy w lutym roku 1378 Cyprian udał się do Moskwy, aby objąć resztę swojej metropolii, został zaraz po wkroczeniu na ziemię moskiewskie ograbiony, uwięziony i deportowany na tereny litewskie pod opiekę synów Olgierda, Włodzimierza Kijowskiego i Dymitra Briańskiego. Cyprian obłożył anatemą moskiewskiego księcia Dymitra Dońskiego i pojechał na skargę do Konstantynopola, gdzie w 1379 roku brał udział w synodzie. Władca moskiewski wysłał jako swojego kandydata do tytułu metropolitalnego po Aleksym niejakiego Mityaja, który jednak w Konstantynopolu został uduszony lub też utopiony w morzu, gdyż jak podaje latopis Nikonowski, nikt poza Dymitrem nie chciał, aby został on metropolitą. Poselstwo dysponowało jednak podpisanymi przez Dymitra papierami in blanco. Wystarają się więc u nowego patriarchy Konstantynopola o nominację dla Pimena i Humena z Prysławia Zaleskiego. Cyprian popadł w niełaskę. Pozwolono mu jednak zostać metropolitą w zachodniej części, którą Pimen z kolei miał objąć po jego śmierci. Wrócił więc Cyprian na Litwę, gdzie błogosławił wojskom litewskim książąt Andrzeja i Dymitra Olgierdowiczów, które przyszły z pomocą Dymitrowi Dońskiemu w walce z Mamajem na Kulikowym Polu w roku 1380. W roku następnym, niesiony swoimi sukcesami, książę moskiewski zaprosił Cypriana do wschodniej części metropolii, a wracającego z Konstantynopola Pimena oskarżył o oszustwo i uwięził. Cyprian w pełni poparł politykę księcia moskiewskiego, jednak już w roku 1382 znalazł się w sytuacji bez wyjścia, gdy jego protektor został rozgromiony przez nowego chana ordy Tochtamysza. Potępiony w Konstantynopolu, ścigany przez Tatarów, schronił się Cyprian na Litwie, a do Moskwy wrócił uwięziony Pimen. Duchowieństwo wschodniej części metropolii kijowskiej nie sprzyjało mu jednak i Dionizjusz, biskup suzdalski, który już wcześniej posłał do Konstantynopola, doprowadzając do zgładzenia nieszczęsnego Mityaja i wyboru Pimena, tym razem udał się tam, aby usunąć Pimena ze stanowiska. Patriarcha wyprawił więc posłów na Ruś, aby rozeznali się w sprawie konfliktu Cypriana i Pimena. A Dionizjuszowi przyznano specjalne pełnomocnictwa w tym względzie, mianując go tymczasowo pełniącym urząd metropolity. Nie na wiele się te kompetencje zdały, gdyż w powrotnej drodze do Konstantynopola został wiosną roku 1384 uwięziony przez Włodzimierza Olgierdowicza, dawnego protektora Cypriana. Dionizjusz zmarł więc 15 października roku 1385 w kijowskim więzieniu. W międzyczasie patriarcha Nil wezwał do Konstantynopola Cypriana, aby ten wyjaśnił całą sytuację od strony kanonicznej. Ten przybyły tam osiadł w klasztorze Studion, gdzie zajął się przekładami z greki na słowiański i projektował reformy liturgiczne w ruskim kościele. Brał udział w posiedzeniach synodu, odwiedzał cesarza Jana V Paleologa. Ten czas wyczekiwania spowodowany był druzgocącą na Konstantynopola informacją o akcie wydanym w Krewie 14 sierpnia roku 1385 przez wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. Ten syn twerskiej księżniczki Julianny Aleksandrowny, który jeszcze niedawno planował przejście na prawosławie i poślubienie córki moskiewskiego księcia Dmitra Dońskiego, teraz składał przyrzeczenie Jadwidze Andegaweńskiej i jej matce Elżbiecie Bośniaczce, składał obietnice przedślubne, chrzest wraz z rodziną, dworem i możnymi litewskimi w obrządku łacińskim, czego dopełnił, oraz włączenie ziem litewskich i ruskich do korony polskiej, czego nie dopełnił. W tej sytuacji zrodził się w Konstantynopolu plan, jeśli nie storpedowania Unii w Krewie, to przynajmniej osłabienia jej skutków we wszelki możliwy sposób. Cesarz Jan V poprosił synod o odroczenie rozpatrywania sprawy kanoniczności metropolity Cypriana, a jego samego 29 maja roku 1387 wyprawiono z tajną misją na Litwę do Witolda, ostatniej nadziei prawosławia na zapobieżenie planom Jagiełły. Osią tego planu był Wasyl Dmitriewicz, syn moskiewskiego władcy Dmitra Dońskiego. Jesienią roku 1382, gdy chan tatarski Tochtamysz zniszczył Moskwę, a następnie upokorzonemu Dmitrowi nadał jaruch wielkoksiążęcy, 10-letni Wasyl został zakładnikiem w ordzie. W roku 1386, korzystając z zamieszania, jakie towarzyszyło wyprawie Tochtamysza na Zakaukazie, Wasylowi udało się zbiec pod opiekę Piotra Muszatowicza, gospodara Mołdawii. Stamtąd za zgodą władcy Jagiełły wrócił do Moskwy, jednak już w roku 1387 towarzyszył metropolicie Cyprianowi w poselstwie do wielkiego księcia Witolda. Cyprian przekonał Witolda, żeby stanął na czele antykatolickiej frakcji na Litwie, czego przypieczętowanie miał być ślub Wasyla z jego córką Zofią. Ślub rzeczywiście zawarto w roku 1391 w Moskwie. Witold całkowicie jednak zawiódł pokładane w nim przez Konstantynopol nadzieje. Najpierw przeszedł na stronę Krzyżaków, a w roku 1392 pojednał się z Władysławem Jagiełłą i został jego namiestnikiem na Litwie. Cyprian wrócił do Konstantynopola, gdzie w lutym roku 1389 patriarchą został sprzyjający mu Antoni. Kiedy w tym samym roku przybył tam również konkurujący z nim metropolita Pimen z Moskwy, został bardzo źle przyjęty i wnet zmarł w Chalcedonie. A w październiku roku 1389 Cyprian już jako jedyny metropolita wrócił na Ruś. Osiadł w Moskwie, jednak często odwiedzał Litwę w latach 1395-97 i 1404-1405, gdzie spotykał się i z Witoldem, i z Jagiełłą. Cyprian był zwolennikiem unii obu kościołów, jednak przeprowadzonej na równych warunkach po zwołaniu Soboru Powszechnego. Co ciekawe, sobór taki miałby być zwołany na Litwie. Gdy w 1397 roku zwrócił się Cyprian ze swymi pomysłami na unię do Konstantynopola, nie znalazł tam jednak zbyt wielkiego posłuchu. Miasto znajdowało się od roku 1394 w stanie oblężenia ze strony osmańskiego sułtana Bajazyda. Przekonanie o wojskowych przewagach Franków rozwiało się natomiast ostatecznie pod Nikopolis w roku 1396, kiedy to Turcy rozgromili wyprawę krzyżową prowadzoną przez Zygmunta Luksemburskiego. Zmarł Cyprian w roku 1406 w Goleniszczewie pod Moskwą. Nie można jednak zarzucać mu, że zaniedbywał, że traktował przedmiotowo sprawy prawosławia na ziemiach litewskich, a nawet polskich czy mołdawskich, nad którymi rozciągnął jurysdykcję swojej metropolii. Był też pierwszym od czasu najazdu Batuchana metropolitą, który nie zabiegał o protekcję u chanów Złotej Ordy i nigdy nie udał się z wizytą na ich dwór do Saraju. Pozytywna rola, jaką odegrał Cyprian w uchronieniu jedności metropolii kijowskiej w niezwykle ciężkich czasach napięć między Moskwą a Litwą i Twerem, skłoniły patriarchę Mateusza, by na następcę Cypriana wyznaczyć nie jakiegoś ruskiego duchownego, ale Greka, który powinien charakteryzować się równą bezstronnością. Wybór padł na Focjusza, urodzonego w Monemwazji na Peloponezie. We wrześniu 1408 roku otrzymał hirotonię w Konstantynopolu. Rok później pojawił się w Kijowie, jednak śladem swoich poprzedników ruszył dalej, do Moskwy, którą obrał na swoją siedzibę, mimo tego, że była ona świeżo zniszczona przez Edygeja, założyciela Ordy Nogajskiej, który wiosną roku 1410 jeszcze raz wyprawił się na Moskwę, także Focjusz już kilka dni po swym przybyciu zmuszony był kryć się przed Tatarami na bagnach. No i tu można powiedzieć na marginesie, że Polacy i Francuzi są dumni z tego, że udało im się zdobyć Moskwę. No już w porównaniu z Tatarami to jest to żaden wyczyn. Tatarzy Moskwę palili kilkanaście razy. Mimo takich doświadczeń to właśnie ziemie moskiewskie wybrał za ośrodek swojej metropolii, a cerkwie w diecezjach litewskich pozbawiał skarbów i kosztowności, nakładał na nie wielkie opłaty, a pozyskane w ten sposób dobra zwoził do Moskwy. W odpowiedzi na to Witold przepędził Greka Focjusza ze swoich ziem, podobnie jak wcześniej Olgierd przepędził Moskala Aleksego i zwrócił do cesarza Manuela II o przysłanie Litwie godnego metropolity. Gdy prośba została bez odpowiedzi, zwołany do Nowogródka Sobór wybrał 15 listopada 1415 roku na metropolitę Grzegorza Camblaka, bratanka Cypriana. Wybór podpisali biskupi Teodozjusz Połocki, Izaak Czernichowski, Dionizy Łódzki, Gerazym Włodzimierski, Glazjusz Przemyski, Sebastian Smoleński, Chariton Chełmski i Eutymiusz Turowski. Grzegorz Camblak nie ustępował formatem intelektualnym i horyzontalnym politycznymi swojemu stryjowi. Brał udział w soborze w Konstancji w roku 1418, optując za Unią na równych zasadach. Zmarł jednak zimą roku 1419 na 20 i Focjusz znów stał się jedynym metropolitą dla całej Rusi. Nie słychać już więcej o żadnych jego ekscesach, także aż do śmierci w roku 1431 nie był kwestionowany na Litwie, choć przebywał w Moskwie. Po śmierci Focjusza nie było komu wystąpić do Konstantynopola o nowego metropolitę. W Moskwie w latach 1425-1453 trwały walki o władzę pomiędzy Wasylem II Ślepym, a jego stryjem Jerzym i jego synami. Na Litwie z kolei najmłodszy brat Jagiełły, Bolesław Siedrygiełło, wojował z bratem Witolda, Zygmuntem Kieślutowiczem. Mimo, że Siedrygiełło ochrzcił się wraz z bratem w obrządku łacińskim, jego zwolennikami byli w większości mieszkańcy ruskiej, prawosławnej części Litwy. I to on pierwszy podjął inicjatywę w sprawie następcy Focjusza. We wrześniu roku 1433 wyprawił Świdrygiełło do Konstantopola biskupa smoleńskiego Gerazyma, aby ten uzyskał dla siebie godność metropolity. Po powrocie nowy metropolita ustanowił swoją siedzibę właśnie w Smoleńsku, a jego protektor Świdrygiełło pokładał w nim wielkie nadzieje w kontekście rozpoczynających się rozmów z papieżem Eugeniuszem IV na temat Unii. Kiedy jednak wydało się, że metropolita utrzymuje korespondencję z konkurentem Świdrygiełły, Zygmuntem Kieślutowiczem, Świdrygiełło rozkazał go uwięzić, zesłać do Witebska, a w końcu 26 lipca roku 1435 spalić na stosie. Spalenie na stosie Gerazyma przekonało Konstantynopol, że metropolitą kijowskim nie może zostać nikt przypadkowy, a już w żadnym wypadku przedstawiciel lokalnego duchowieństwa o nikłym autorytecie. W przededniu finalizacji negocjacji o Unii w tak trudnym terenie rozdarty między sprzeczne politycznie cele Litwy i Moskwy, metropolitą powinien zostać ktoś wyjątkowy. Wybór padł w roku 1436 na Izydora z Monemwazji, doskonale wykształconego humanistę, ucznia Manuela Chryzolarasa, znajomionego z takimi osobistościami jak Jerzy Gemistus Pleton, Guarino da Verona czy Nikolaus Cusanus. Uzdolnionego dyplomatę, który w latach 1433-1435 był posłem cesarza Jana VIII Paleologa na Soborze Bazylejskim. 2 kwietnia roku 1437 przybył Izydor do Moskwy w towarzystwie swego ucznia Grzegorza Bołgarynowicza, cesarskiego posła Mikołaja Gudelisa oraz biskupa riezańskiego Jonasza, który posłany został do Konstantynopola jako kandydat księcia moskiewskiego Wasyla Ślepego na stanowisko metropolity. Wracał jednak teraz z niczym, jedynie z obietnicą, że po śmierci Izydora obejmie to stanowisko. W Moskwie przyjęto Izydora nadzwyczaj chłodno, jednak Izydor był doskonałym dyplomatą i przekonał w końcu Wasyla, jak ważny jest szykowany właśnie nowy sobór powszechny i że należy w nim wziąć udział dla dobra Kościoła prawosławnego. Wyruszył więc z Moskwy 8 sierpnia roku 1437 na zachód, wybierając drogę, która starannie omijała ziemie litewskie. Wiodła przez niezależne wówczas ruskie księstwa Twer, Nowogród, Psków, a następnie przez Dorpat, siedzibę łacińskiego biskupstwa w ramach tzw. Terra Mariana, czyli posiadłości zakonu krzyżackiego w Inflantach. Dalej przez Wolmar, hanzeatyckie miasto na ziemiach zakonnych, a następnie Rygę, skąd 7 maja roku 1438 odpłynął statkiem do Lubeki. 18 sierpnia tegoż roku przybył do Ferrary, gdzie toczyły się obrady soboru. W lutym roku następnego, 1439, z powodu wybuchu zarazy przeniesiono obrady do Florencji, gdzie 5 lipca podpisano uroczystą bullę Letentur Celi o Unii Kościelnej. Ze strony greckiej jako pierwszy podpisał ją cesarz Jan VIII, następnie dwaj przedstawiciele patriarchatu aleksandryjskiego, a kolejną osobą był właśnie Izydor, metropolita kijowski i całej Rusi oraz przedstawiciel patriarchatu antiocheńskiego. Nie było jednak powszechnej zgody wśród duchowieństwa greckiego. Patriarcha Konstantynopola Józef II zmarł, zanim przygotowano tekst bulli. A z dwóch przedstawicieli delegacji, Marek Ewgenikos, biskup Efezu, odmówił swego podpisu, podczas gdy biskup Nicei Bessarion uroczyście odczytał bullę następnego dnia w katedrze florenckiej wespół z kardynałem Giuliano Cesarinim. Pierwsze rysy na nowo zawartej Unii pojawiły się już wkrótce, kiedy to delegacja cesarska odmówiła potępienia Marka Eugenikosa oraz przyjęcia papieskiego nominata w miejsce zmarłego patriarchy Józefa II. 26 lipca Grecy odpłynęli do Konstantynopola, jednak nie wszyscy. Biskup Bessarion pozostał w Rzymie, wiążąc na zawsze swe losy z Italią. Izydor drogę powrotną wyruszył znacznie później, bo dopiero 6 września, kierując się z Florencji w stronę Wenecji, dokąd przybył 15 września. Następnego dnia otrzymał oficjalną nominację na legata papieża Eugeniusza IV na terenie Polski, Litwy i Inflantów. W Wenecji zabawił dłużej i dopiero po otrzymaniu 22 grudnia listu protekcyjnego od papieża wyruszył dalej do Puli na Półwyspie Istria. Dalsza droga prowadzić miała przez Węgry, dlatego też pewnie Izydor nie kwapił się z wjazdem na teren tego kraju, pomny tego, jak w roku 1434, mimo że był oficjalnym powstem cesarza Konstantynopolu na Sobór Bazylejski, został obrabowany przez ludzi bana Janosza Marotiego. 8 stycznia roku 1440 dotarła do niej wiadomość o mianowaniu go przez papieża kardynałem prezbiterem kościoła świętych Marcelina i Piotra na Lateranie w dniu 18 grudnia roku ubiegłego. Na tym samym konsystorzu kardynałami zostali Bessarion oraz Zbigniew Oleśnicki, pierwszy kardynał narodowości polskiej. Z Puli przez Chorwację dotarł Izydor do Budy, skąd 5 marca wystosował list do chrześcijan Polski, Litwy i Inflant o postanowieniach Soboru co do Unii i o zrównaniu obrządków greckiego i łacińskiego. Pod koniec marca roku 1440 Izydor przybył do Krakowa, gdzie podejmowali go synowie Władysława Jagieły, Władysław i Kazimierz oraz kardynał Zbigniew Oleśnicki, który otrzymał właśnie kolejną nominację kardynalską, tym razem od antypapieża Feliksa V. W Akademii Krakowskiej wysłuchał Izydor powitalnej mowy Jana Elgota, profesora prawa, scholastyka krakowskiego i wikariusza generalnego Oleśnickiego. Z Krakowa rozpoczął objazd prawosławnych terenów korony Przemyśla, Lwowa, Halicza, znów Lwowa, Bełzu, Chełmu, skąd udał się na ziemie litewskie, zmierzając przez Brześ Litewski, Wołkowysk i Troki do Wilna, gdzie przybył 14 sierpnia. Jednak tamtejszy biskup łaciński Maciej Strok zabronił mu prowadzenie jakichkolwiek działalności na terenie swojej diecezji. Nie pozostawało więc Izydorowi nic innego, jak nieść Unię do dalszej, wschodniej części swojej metropolii. 19 marca roku 1441 przyjechał do Moskwy, gdzie przekazał Wasylowi Ślepemu pismo od papieża Eugeniusza. Podczas nabożeństwa w Soborze Uspieńskim wspomniał głowy Kościoła Powszechnego w porządku pentarchicznym, czyli 5 patriarchatów, zaczynając od papieża rzymskiego, a dopiero na dalszych miejscach wymieniając patriarchów Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. Odczytał też przełożony na język słowiański bullę Letentur Celi. 3 dni później aresztowano Izydora na polecenie księcia i zamknięto w monasterze czudowskim. Został uznany za heretyka i apostatę i skazany na spalenie na stosie. Jednak Wasyl, pomny tego, że spalenie metropolity kosztowało Świdrygiełłem utratę sympatii u jego prawosławnych poddanych, wolał po cichu pozbyć się kłopotu i we wrześniu umożliwił Izydorowi ucieczkę z więzienia. Ten udał się najpierw do Tweru, a na początku roku 1442 był już na Litwie. 22 marca roku następnego, 1443, przybył do Budy, gdzie nazajutrz młody król Polski i Węgier, Władysław, ogłosił przywilej o zrównaniu w prawach łacińskich i greckich kościołów w jego ziemiach królewskich. Dalsze koleje losu Izydora nie mają już wiele wspólnego z ziemiami Polski i Litwy, choć aż do roku 1458 nie zrezygnował z tytułu metropolity kijewskiego. Wiódł życie papieskiego kurialisty w Rzymie, niekiedy wracając do służby dyplomatycznej, jak w roku 1452, gdy w maju został legatem papieskim w Konstantynopolu. Do miasta przybył w listopadzie na czele oddziału 200 żołnierzy zaciężnych. Przeżył oblężenie i upadek II Rzymu 28 maja roku 1453, gdy podobno przebrał w szaty kardynalskie jednego jakiegoś poległego żołnierza, a sam nierozpoznany dostał się do tureckiej niewoli, z której udało mu się zbiec. Jak widać, był specjalistą od ucieczek. Zmarł w roku 1461, obejmując przed śmiercią tytularne stanowisko łacińskiego patriarchy Konstantynopola w roku 1458. Wtedy to przebywający w Rzymie na wygnaniu unicki patriarcha Konstantynopola Grzegorz III Mamas ogłosił metropolitą kijowskim Grzegorza Bołgarynowicza, ucznia Izydora. Moskwa natomiast miała swojego metropolitę już od 10 lat. Po pozbawieniu urzędu Izydora w roku 1441 Dopiero w roku 1448 synod biskupów ze wschodniej części metropolii kijowskiej wybrał metropolitą owego Jonasza Riazańskiego, który już dawniej był moskiewskim kandydatem na metropolitę. Nigdy nie został on jednak zatwierdzony przez patriarchę w Konstantynopolu, co badacze uznają dzisiaj za jednostronne ogłoszenie autokefalii przez cerkiew moskiewską. Następcy Jonasza nie będą już używać tytułu metropolity kijowskiego, lecz zgodnie stanie faktycznym metropolity moskiewskiego. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.